Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Telefonicznym gościem dnia Radia Gdańsk jest sędzia Piotr Andrzejewski, wiceprzewodniczący Trybunału Stanu. Rozmawia Olga Zielińska.
Witam serdecznie, panie sędzio. Witam również naszych radiosłuchaczy.
Dzień dobry, witam.
Panie sędzio, PiS i Solidarna Polska apelują o utworzenie okrągłego stołu po to, aby politycy i środowisko sędziowskie podjęło dyskusję na temat wymiaru sprawiedliwości, ale politycy opozycji, można by powiedzieć, szukają pretekstów, by storpedować tę inicjatywę i mówią, że najpierw należy przywrócić praworządność. Jak pan to ocenia i czy taki okrągły stół byłby wskazany?
Dzisiaj nie ma w Polsce zagrożenia praworządności w moim głębokim przekonaniu, wynikającym i z praktyki mojej zawodowej i z oceny sytuacji prawnej, systemowej. Wokół wymiaru sprawiedliwości toczy się gra polityczna, która godzi przede wszystkim w prawa podsądnych, tych, którzy przychodzą, żeby prawo zadziałało w ich interesie do sądu. Trudno odmówić dzisiaj zasadności opiniom, które mówią, że wokół wymiaru sprawiedliwości i statusu sędziów w Polsce trwa jakiś zupełnie obłędny chocholi taniec. To się datuje jeszcze od próby możliwości racjonalnego rozmieszczenia sędziów, których mamy jednych z najwięcej w Europie, przez ówczesnego ministra Platformy Obywatelskiej jeszcze przed 2015 rokiem. I wówczas już był protest o jakiekolwiek nawet. Rozszerzono służebność sędziów wobec tych, co do których sprawują wymiar sprawiedliwości. Część sędziów to przede wszystkim osoby, które mają swój dobrostan i swoje widzimisię na celu, a nie i politykę antyustrojową, nie waham się tego powiedzieć, a nie interes tych, wobec których są obowiązani zgodnie ze swoim przyrzeczeniem pełnić obowiązki stosowania prawa. Sędziowie są po to, żeby stosować prawo, a korygować je, korygować w indywidualnych sprawach, tam, gdzie wymaga tego uwzględnienie indywidualnym stanie faktycznym praw dodatkowych tych, co do których sądzą, nie w stosunku do siebie. Działanie wymiaru sprawiedliwości przecież reprezentuje zwierzchnią wolę państwa i narodu, politycznego narodu polskiego. I nie wolno prowadzić, mówi konstytucja, działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami, które przede wszystkim chronią interes tych, którzy przychodzą po to prawo do sądu. Starej zasady łacińskiej dam ich i fakty, daje sądowi fakty, sąd ustala fakty i daje mi prawo, które obowiązuje, a nie takie, jakie oni uważają, że powinno być. Sędziowie jako obywatele mają zawodowy i obywatelski obowiązek przestrzegania prawa i to prawa wyprzedzającego prawa zewnętrzne w zakresie, chodzi o Unię Europejską, orzeczenia tych trybunałów. Dzisiaj mamy do czynienia z naruszaniem przede wszystkim interesów podsądnych, stąd jeżeli taki, jak mówią niektóre opinie, chocholi taniec wokół wymiaru sprawiedliwości narusza podstawowe prawa konstytucyjne obywatela, który przychodzi do sądu, to zaradzić temu można jedynie w sposób, który przyniesie rezultat, ponieważ dzisiaj raczej politycznie, destrukcyjnie nastawiona, znikoma, ale bardzo głośna i wpływowa politycznie część sędziów uważa, że w Polsce organy państwa nie są dla nich autorytetem, nie muszą kierować się ogólnymi zasadami konstytucyjnymi, skonkretyzowanymi przez polski parlament i wolę ustawową, to wobec tego trzeba się spotkać i poszukać środków, które zapewnią nam gwarancję naszych praw. Stąd opór jest wyłącznie polityczny i godzi w prawa obywatelskie wobec tego, co w sposób ugodowy i w sposób racjonalny proponuje dzisiaj minister sprawiedliwości.
Mówiąc o chocholim tańcu i o tym, co się dzieje w środowisku sędziowskim, nie sposób też mówić o pieniądzach z KPO, bo tam również mamy do czynienia z chocholim tańcem, bo jak na razie widać jest cisza w tej sprawie. Ale przecież, panie sędzio, chocholi taniec to nie tylko bierność i marazm, ale tak właśnie symbolicznie to szansa na odrodzenie, bo przecież ten chochoł przykrywał rośliny tylko na okres zimowy. Może jest jednak szansa na odrodzenie się Komisji Europejskiej. Dzisiaj spłynęła chociażby informacja, że prawdopodobnie Węgry będą miały odblokowane środki z KPO. To co z nami?
Te środki są przyznane. Te środki są przyznane i znowu opinii, niektórzy mi już mówią takie opinie, że te wszystkie przyznane nam środki to są przysłowiowe gruszki na wierzbie, bo jest to bardzo krótka smycz z kolczatką, która ma pozbawić nas suwerenności. Proszę pamiętać, że są to pieniądze znaczone, że część z nich musimy z podatków dodatkowych dla Unii Europejskiej świadczyć, że musimy spłacać jeszcze nie otrzymane już kwoty pożyczek, które na ten cel zaciąga Unia Europejska. Wydaje mi się, że mamy tutaj, rysuje się również konieczność dywersyfikacji, taką mam opinię, na cele, które rząd polski sformułował nie tylko w KPO, ale w programie dla Unii Europejskiej dla siebie korzystnym, ale dla rozwoju gospodarczego i dobrostanu obywateli, bo przede wszystkim o obywateli trzeba dbać, o ich dobrostan, a nie o instytucje europejskie, to trzeba dywersyfikować również środki na te cele, które zostały zarysowane.
To skąd powinny pochodzić jeszcze, pana zdaniem?
No, w tej chwili są te obligacje Skarbu Państwa, jak na razie, to one głównie dotyczą zaciągania, którego Polska bardzo w nikłym stopniu w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej i w ogóle świata ma ten dług wewnętrzny wtedy, bo to polskie banki niejako finansują, nie zagraniczne, wtedy będzie to zagraniczny dług. W Polsce dług wewnętrzny w porównaniu z Japonią na przykład, czy z innymi krajami, które się bardzo prężnie gospodarczo rozwijają dzięki środkom finansowym z obligacji, czyli gwarancji przez Skarb Państwa spłaty na określonych zasadach przy emisji tych obligacji ustalonych. Nie tylko Unia Europejska jest zainteresowana dzisiaj życiem i dobrostanem i gospodarczym zyskiem dla swoich interesów. Zainteresowane są tym, co w Polsce jest atrakcyjne do inwestowania, mimo tej wojny, która też rodzi dzisiaj na wschodzie z napaści na Ukrainę przez Rosję, która rodzi wątpliwości co do pewności inwestowania. Jednak Polska jest krajem, którego rozwój bardzo dobrze rokuje na tle innych krajów Europy. Mhm. Ta dynamizm ekonomiczny. I wydaje mi się, że tutaj szukanie tych innych środków, które dzisiaj załatwiamy przy pomocy Unii, bo przecież też Unia pożycza te pieniądze na określonych zasadach albo ściąga z podatków, które nas obciążają. Sama nie produkuje ani nie wydobywa złota, tylko nas wszystkich drąży po to, żeby te później rozdysponować centralnie środki. Nam środki przyznano, ale nam ich nie daje. Niektórzy mówią, że jest to grabienie Polski, tylko w inny sposób. bo przecież te pieniądze, których nam nie dają, gdzieś są w obrocie. Niemcy sobie przyznają pomoc publiczną, tam o 80 czy ileś procent tego, co Unia daje. W Polsce ogranicza, jest minimalny zakres. W związku z tym jesteśmy dzisiaj krajem w zakresie finansowym i dysponowania finansami Unii dyskryminowanym. Niewątpliwie i represjonowanym bez prawnej przyczyny, poza traktatowo. I to trzeba wyraźnie mówić. Jeżeli temu sekundują jeszcze ci sędziowie, ograniczając nasze prawa obywatelskie do terminowych chociażby, bez zbędnej zwłoki, rozszerzamy tutaj uprawnienia z Europejskiej Karty Praw Podstawowych artykułu 6 w naszym 45 artykule. Tam się mówi w rozsądnym terminie, a my mówimy, że bezzwłocznie sądy powinny. Proszę popatrzeć dla ludzi, którzy przychodzą do sądu, jak bezzwłocznie są ich sprawy załatwiane. A ze stosunku pracy, a gospodarcze. Przecież to się ciągnie już nie miesiącami, to się ciągnie latami. A sędziowie zajęci są sobą i tym, żeby kwestionować formy ustrojowe państwa polskiego. Wie pani, pani redaktor, szanowni państwo, no jak temu przeciwdziałać? No jakiś okrągły stół, kiedy musimy się skonfrontować, gdyby ta opozycja nie tylko była kontra, ale wreszcie zaproponowała rozwiązania, które przezwyciężą to naruszanie naszych interesów. Zakres łamania przez zaangażowanych w działalność publiczną przedstawicieli zawodów prawniczych tych konstytucyjnej zasady dyrektywnej legalizmu, czyli przewidującej działanie wyłącznie na podstawie i w granicach prawa, tego, które jest stanowione w ustawach i konstytucji, i to w stosunku do, a w stosunku do sędziów jeszcze przecież mamy konstytucyjny zakaz prowadzenia działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z zasadami tej ochrony niezawisłości orzekania. To wszystko czyni celowo proceduralno i materialno-prawno taką konieczność ustalenia wzmocnionej obrony praw podsądnych, bo to nasze prawa mają być chronione, a nie prawa dobrostanu klasy politycznej reprezentowanej przez również zawody prawnicze.
Zależy mi jeszcze na podjęciu innego tematu. Chodzi o wydarzenia w Przewodowie, a konkretnie o to, że prezydent Zełenski zaapelowałby do śledztwa dopuścić ukraińskich ekspertów. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch powiedział, że stronie ukraińskiej zostało już zakomunikowane, że zostanie dopuszczona do miejsca eksplozji. Ale to co innego niż dopuszczenie do śledztwa, co wymaga osobnych procedur. Panie sędzio, jakich procedur i czy strona ukraińska powinna być dopuszczona do śledztwa, czy też występować jedynie w roli obserwatora, jak pan uważa?
Sprawa ma wymiar polityczny i międzynarodowy. Proszę pamiętać, że polskie śledztwo dopuszcza do postępowania pokrzywdzonych. Tu bezpośrednio pokrzywdzoną jest Polska, a pośrednio tylko jedną z osób, co do których w śledztwie musi być zachowany obiektywizm badania dowodów, jest Ukraina, bo z terytorium Ukrainy prawdopodobnie, jeżeli to zostanie tak ustalone, została wystrzelona lotnicza przeciw atakiem Rosji skierowanym na terytorium Ukrainy. Ten pocisk. W związku z tym problem jest jednocześnie dostępu do informacji, które powinny być utajnione, bo mamy do czynienia z rozlokowaniem monitoringu natowskiego i monitoringu amerykańskiego. W związku z tym zakres dopuszczenia do wszystkich tych czynności państwa niezależnego, które ma interes w ustaleniu, że nie odpowiada całkowicie za skutki tego nieszczęśliwego wypadku, jest problematyczne. Natomiast z innych względów, ze względów na to, że jesteśmy, wspomagamy Ukrainę, również w wyjaśnieniu tej kwestii, współdziałanie i gromadzenie wspólne dowodów jest ze wszech miar wskazane i zasadnicze. Problem tych procedur, które mówią dzisiaj o tym, że mamy do czynienia przecież z ogromnym zakresem oceny również sposobu zachowania się być może w nieszczęśliwym zbiegu okoliczności, ale też i obrony Ukrainy przed agresją rosyjską, wymaga tego, żeby uzyskać zgodę również tych, którzy są bezpośrednio zainteresowani w utrzymanie tajemnicy wojskowej w tym postępowaniu. Mówię tutaj o tym monitoringu, który nieoficjalnie jednak istnieje i będziemy chcieli na pewno uzyskać ten monitoring ze strony i monitoringu satelitarnego i monitoringu, który jest na granicy, ale nie można ujawniać całkowicie całych tych procedur, które mówią o dyslokacji i o sposobie funkcjonowania monitoringu natowskiego na polskiej granicy. Niewątpliwie istnieje w tej chwili konieczność i być może jest to korzystne przygotowania jednocześnie razem z Ukrainą i przedstawicielami państwa ukraińskiego również reakcji przeciwrakietowej i przyspieszenia operacyjnej obrony granicy polskiej i ukraińskiej, tego wspólnego terytorium granicznego, gdyż w moim przekonaniu istnieje też i cały szereg hipotez, które będą mówiły, że w miarę postępów oby korzystnego dla Ukrainy przebiegu napaści i wojny z Rosją, będzie Rosja jednocześnie próbowała atakować szlaki komunikacyjne, którymi jest Ukraina wspomagana ze strony państwa polskiego.
I panie sędzio,
ta sytuacja
musi postawić kropkę.
Konkretny wymiar praktycznie operacyjny.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, dobrego dnia i optymizmu co do tego okrągłego stołu. Jest on niezbędny. Wszystkiego dobrego.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.